Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Aleksander Kot, o Jezu, jakiś tutaj referat Pan napisał, ale czytam. Mistrzu, niektórzy tutaj lubią z Panem polemizować, ja zaś od dłuższego czasu wcale nie chcę, ale teraz muszę, bo kryzys w Konfederacji wymaga pogłębionej analizy, a przy tym bez urazy. Serio lubi Pan odwrócić kota ogonem? Pierwsze. Pytałem, czy dla przyszłości ojczyzny, a w tym silnej Konfederacji jako środka do celu, Grzegorz Braun nie powinien schować animozji i nie ryzykować tak typowego dla prawicy podziału, skoro tak tę ojczyznę miłuje. No i tutaj, choć sam zaznaczyłem, że nie trawię Mentzena, moje pytanie pan wykrzywił zupełnie, mówiąc, że nie wiedział pan, iż dobro ojczyzny nazywa się Mentzen. No bo nie wiedziałem, a pan wie, dlaczego pan nie trawi pana Mentzena? No co to za zastrzeżenie potajemne? Niech pan powie, dlaczego pan go nie trawi. Pan ojczyznę kocha. I więc jeżeli pan nie trawi pana Mentzena, to pan musi wiedzieć o jakichś łajdactwach, które pan Mentzen tam popełnia na szkodę naszej ukochanej ojczyzny. No to dlaczego w takim razie, jeśli tak się sprawy mają, to dlaczego uważa pan, że Grzegorz Braun powinien schować animozję i nie ryzykować takiego podziału? No tu panie drogi, albo jedno, albo drugie. Albo jedno, albo drugie. Ale czytam dalej. Nie chce mi się wierzyć, że tak inteligentny gość jak pan nie zrozumiał przekazu, ale zapytam w takim razie prościej. Czy dobro ojczyzny nazywa się kolejny podział prawicy na kilka partyjek i rozbijanie skleconego dopiero co środowiska? To wszystko zależy od tego, odpowiedź zależy od tego, co to sklecone dopiero co środowisko robi. Jeżeli to sklecone dopiero co środowisko robi, muszą być jakieś ważne powody, dla których nie trawi pan pana Mentzena. I to pan te powody zna, bo ja tam akurat specjalnie się panem Mentzenem nie interesuję i nie wiem, tak szczerze mówiąc, co on tam wyprawia. Ale jeśli pan go nie... Ja go trawię, bo tam nie jest gorszy od innych. Ale jak pan go nie trawi, no to musi mieć pan swoje powody. No to jeżeli to środowisko dopiero co sklecone już ma takiego przywódcę, którego pan nie trawi, a w każdym razie wysuwa tego przywódcę do godności prezydenta państwa, no to co? To trzeba plunąć na to środowisko dopiero co sklecone i próbować stworzyć coś nowego, które nie będzie tym łajdactwem skażone. No nie wiem, tak by mi się wydawało. Drugie. Uważam, że jeśli ktoś deklaruje takie oddanie ojczyźnie, to możemy się spodziewać, że byłby gotów oddać życie za nią. A już tym bardziej, a majori ad minus, nie wywlekać wewnętrznych sporów i nie startować przeciwko kandydatowi jedynej prawicowej siły politycznej, jaki by ten kandydat nie był, kiepski. Tylko tyle i aż tyle. Czy potrafi pan znaleźć argumenty, które obaliłyby moją tezę i przekonały, że robiąc to Braun miał na celu wzmocnienie prawicy i przyszłość Polski, a nie własne partykularne rozgrywki. No dobrze, a co, jakie cele ma pan Mentzen? Własne partykularne rozgrywki z panem Przemysławem Wiplerem? Czy przyszłość Polski? Ja nie wiem, bo ja u niego w duszy nie siedzę. To pan twierdzi, że pan nie trawi pana Mentzena, a nie ja. No to jeszcze raz powtórzę, że muszą być jakieś ważne przyczyny, dla których pan go nie trawi. Ja bym go tam strawił w końcu, wie pan. Jak mówię, nie wydaje mi się gorszy od innych, ale jak pan go nie trawi, no to niech pan sam sobie odpowie. No chyba, tu czytam dalej, no chyba, że uznamy, że iż Konfederacja wcale nie urosła na jedności środowiska i że ludzie tylko czekają, aż się rozdrobni, by każdemu dać po 3% głosów. Proszę pana, no nie wiem, ja tu powiem panu tak. Jeśli już tak, wie pan, sięgamy pamięcią tutaj wstecz i się zastanawiamy, co lud tutaj pracujący miast i wsi, czego lud pracujący miast i wsi oczekuje, to ja bym przypomniał, że właściwie wysunięcie kandydatury pana Sławomira Mentzena na prezydenta jakoś tak zagadkowe takie było. Nie wiem, czy tam, kto o tym, kto decyzję podjął w tej sprawie. Czy pan Braun jako jeden z liderów Konfederacji uczestniczył w podjęciu tej decyzji, czy też została ta decyzja podjęta bez jego udziału, czy nawet bez informowania go o tym. No, to trzeba by wyjaśnić. Panie Aleksandrze, powinien sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. A jeśli by się okazało, że tutaj samo wysunięcie kandydatury pana Mentzena było obciążone jakimiś takimi... Umówię, jeszcze raz powtórzę, to, że go pan nie trawi, to musi pan mieć jakieś ważne powody. Więc jeżeli tutaj tak było... tak to wyglądało, no to Grzegorz Braun, chyba mam wrażenie, że rodzice mu pozwolili, żeby się samodzielnie zajmował, żeby samodzielnie politykował. Chyba, żeby mu nie, rodzice nie pozwolili, a to wtedy oczywiście powinien tutaj się karnie podporządkować. No właśnie nie bardzo wiadomo komu. Sądowi partyjnemu Konfederacji, który go wyrzucił w tempie stachanowskim. Trzecie pytanie czytam. Grzegorz Braun, tłumacząc swoją decyzję, twierdził, że Konfederacja zaczęła się zbliżać do centrum i rezygnować powoli z pryncypiów. Czy potrafi pan wskazać, którego istotnego albo i mniej istotnego postulatu zrezygnowali wobec przekazu sprzed kilku lat? Może dopuszczają aborcję, a może nie chcą obniżenia podatków? Może nie cenią już wolności słowa i wolności gospodarczej? A może pragną zalewu imigrantów? Niech pan pomoże, bo ja nie wiem, o czym mówi pan Braun. Wie pan, ja tak jak panu mówiłem, czy to odpowiadając na pańskie pytanie, czy jak jakiegoś innego tutaj pytającego. Ja aż tak bardzo nie śledzę tego, co Konfederacja robi, ponieważ ona jest pozbawiona wpływu politycznego. W związku z tym aż tak bardzo się tutaj nie interesuję tym, co ona robi, z jakiego postulatu zrezygnowała, a z jakiego nie. Być może, że Grzegorz Braun przesadza, ale być może, że bo on, to on należał do Konfederacji, a nie ja. Więc być może, że wie coś, o czym ja nie wiem, że z jakichś postulatów zrezygnowała. I że no to w takim razie trzeba by, niech pan zapyta Grzegorza Brauna, niech pan mu zada to pytanie, bo ja powiadam, aż tak bardzo burze w szklance wody mnie tutaj nie interesują. Szowinista męski. Panie redaktorze, po pierwsze, załóżmy, że jednak nie wygramy. Czy skutkiem ekoterrorystycznej polityki Unii Europejskiej będzie masowa emigracja najpracowitszych jednostek z Europy? No nie wiem, gdzie by emigracja, jaki kierunek tej emigracji, bo Stany Zjednoczone nielegalnych imigrantów, właśnie postanawiają wyrzucać. Więc nie wiem, może do Chin. Najpracowitsze jednostki z Europy, może do Chin, a może na Białoruś, to jest możliwe. Ale czytam dalej. Czy unijni ekoterroryści wkalkulowali sobie taką emigrację w swoje plany? Czyli czy taka emigracja będzie dla nich do przyjęcia? Czy może będzie częścią ich sukcesu? No, być może, że jeśli by oddali rządy nad Europą w ręce wariatów, to z całą pewnością pozbycie się ludzi samodzielnie samodzielnie myślących, niewątpliwie wariatom ułatwi sytuację, bo wariaci już nie będą mieli, nie będą musieli się przed nikim tłumaczyć ze swojego wariactwa i nikt nie wezwie weterynarza, żeby ich tam jakoś przebadał pod tym kątem. Drugie, czy kobiety nadają się na sędziów? No, to jest dobre pytanie. Ja miałem takiego pecha, że wszystkie sprawy, czy prawie wszystkie sprawy, z wyjątkiem jednej sprawy takiej wykonawczej, którą prowadził mężczyzna, to wszystkie sprawy moje prowadziły kobiety. No i mam bardzo poważne zastrzeżenia do tego, w jaki sposób te wszystkie sprawy się odbywały. No i na tej podstawie, ale nie ośmieliłby się, bym się na tej podstawie wysunąć takiej ogólnej tezy, że kobiety się nie nadają na sędziów. Bardzo możliwe, że te panie, które akurat moje sprawy prowadziły, to no, co do tego, to nie mam, one na pewno się nie nadają na sędziów. Jedna to wydawała mi się wyjątkowo głupia. Wyjątkowo głupia. No ale to już trudno, no. Nic na to nie poradzę, to nie ja jej rekomendowałem, tylko nie wiem, czy tam jak podstawowa organizacja partyjna, czy stare kiejkuty, kto je tam, jak pan prezydent, który pan prezydent je tam mianował, nominację im wręczał, nie chcę o tym nawet myśleć. I trzecie pytanie. W dawniejszej kulturze i w filmach o minionej epoce często spotykamy przypadek, kiedy turysta kupuje coś w sklepie, na przykład rękawiczki, i nakazuje, aby je odesłano do hotelu. Czy ten zwyczaj jeszcze się gdzieś utrzymał? Może w Paryżu? Może się utrzymał w luksusowych takich sklepach, ale ja w tych sklepach nie kupowałem, bo nigdy nie byłoby mnie stać na kupowanie w takich sklepach. Być może, że odsyłają do hotelu. Być może, że odsyłają, ale nie wiem. Ja się, ani mnie to nigdy nie interesowało, ani też nie kupowałem w takich sklepach, które dysponują personelem, żeby to, te zakupione towary odsyłać do hotelu. Konrad Mazowiecki. Szanowny panie redaktorze, moje pytanie dotyczy polskiego bantustanu, a właściwie osobie, dzięki której zrozumiałem, co oznacza słowo bantustan. A mianowicie spytam o pana Janusza Walusia, który do tej pory udzielił 3 wywiadów i który fantastycznie wprowadza słuchaczy w genezę zmian politycznych w Polsce i RPA. Pytanie. Po wywiadzie na kanale finansowy Prippers, na który zachęcam, widać, że pan Janusz Waluś jest w bardzo dobrej formie, z niebywałą wręcz pamięcią. Stąd pytanie, czy widziałby pan możliwość, albo inaczej, czy miałby pan wolę i chęć do dyskusji z panem Januszem i jaki ma pan właściwie stosunek do tego człowieka? No ja nie miałem przyjemności poznać pana Janusza Walusia. Słyszałem o nim tylko, że on tam zabił tego przywódcę komunistycznego Harariego. Tam, zdaje się, on się tak nazywał, ten jegomość, za co został skazany. No i teraz został. Nie wiem, co by było przedmiotem dyskusji, bo jeżeli sytuacja w RPA, to ja się nie podejmuję, bo ja, pan Waluś znacznie lepiej się orientuje w tym, lepiej zna to zagadnienie niż ja, bo ja to znam tam powierzchownie bardzo. Natomiast o ile w ogóle można mówić o znajomości. Ostatnio oglądałem taki produkcyjniak, zresztą amerykański, o sytuacji w RPA, ale taki trochę jeszcze z okresu apartheidu, więc to moja wiedza na ten temat jest dosyć, jak mówię, fragmentaryczna. Więc najpierw trzeba było jakoś sprecyzować, ale chętnie bym poznał pana Janusza Walusia, jeśli on by chciał tutaj poświęcić mi chwilę czasu. Pan Henryk Małyska. Dzień dobry, panie Stanisławie. Co pan myśli o programie przejęcia i zdominowania przez USA kanału panamskiego i Grenlandii? Ja dedukuję, że może dojść do konfliktu zbrojnego z Chińską Republiką Ludową. Proszę wypowiedzieć się, jakie pan ma o tym zdanie. Gorąco pozdrawiam, życząc panu i jego najbliższej rodzinie wiele megaton szlachetnego zdrowia. No dziękuję bardzo za te życzenia. Ja nie bardzo tutaj wierzę w to, że próba przejęcia kanału panamskiego przez Stany Zjednoczone i Grenlandii spowodowałaby konflikt z Chińską Republiką Ludową. Chińska Republika Ludowa musiałaby znaleźć jakiś pretekst do tego konfliktu. No, jeśli chodzi o kanał panamski, to wyobrażam sobie to tak, bo oglądałem prezydenta Panamy, jak się odgrażał, że nigdy i tak dalej. No to nigdy to jest słowo, tak jak prezydent Zełenski mówi, że Ukraina nigdy się nie pogodzi z utratą tam terytorium państwowego. Jak wyjaśnił to w swoim czasie Winston Churchill Stanisławowi Mikołajczykowi. Słowo, kiedy Stanisław Mikołajczyk mówił, że Polska nigdy nie zrezygnuje z Wilna i z Lwowa, to Churchill mu powiedział, że nigdy to jest takie słowo, którego nikomu nie można zabronić wymawiać. Więc konflikt, ewentualny konflikt z Chińską Republiką Ludową, to by mógł nastąpić wtedy, gdyby prezydent Panamy zwrócił się do Chińskiej Republiki Ludowej o udzielenie Panamie bratniej pomocy, żeby Chińska Republika Ludowa przejęła kanał panamski. No to wtedy tak. Ale w innym przypadku to nie. Wie pan, jeśli chodzi o Panamę, no to cóż, no demokracja polega na tym, że tak jak mi wyjaśnił, to ja się powtarzam niestety, ale to pytania też się w pewnym sensie powtarzają. Wyjaśnił mi to pewien starszy pan, jak byłem w Ameryce, że mówi, jak tam niektóre rządy to nam tam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. No w Panamie może coś takiego, do czegoś takiego dojść. Przypomnę, że były tam prezydent Panamy, to nie wiem, czy jeszcze siedzi w amerykańskim więzieniu, czy nie. No ale nic mu to nie pomogło, że był prezydentem Panamy. Jeśli chodzi o Grenlandię, to sytuacja jest trochę inna. Tam są jakieś władze lokalne na Grenlandii, bo to wiadomo, że to jest posiadłość duńska z tego okresu, kiedy Dania jeszcze była mocarstwem europejskim. Teraz już należy to do zamieszkłej przeszłości, bo to w średniowieczu Dania była mocarstwem europejskim. Teraz już nie jest. No i, ale to z tamtego czasu to Grenlandia przynależy do Danii. No i tam na Grenlandii są tam jakieś władze lokalne, administracja lokalna i one, że tak powiem, są zainteresowane zacieśnieniem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale chcą zachować niepodległość. No to czemu nie? Myślę, że można tutaj się posłużyć formułą demokracji ludowej, krajów demokracji ludowej za pierwszej komuny. Wszystkie kraje demokracji ludowej były oczywiście niepodległe, to jakżeż by inaczej, ale tam stanowiły kraje demokracji ludowej i jako takie podlegały Związkowi Radzieckiemu, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby Stany Zjednoczone w przypadku Grenlandii skorzystały z tej formuły. Demokracja jest pojemna. Mamy demokrację tą spontaniczną, mamy demokrację kierowaną. U nas na przykład mamy demokrację walczącą. No a dlaczego na Grenlandii nie wprowadzić by demokracji ludowej? Ktoś mógłby podsunąć taki pomysł panu prezydentowi Trumpowi. Jadwiga Kołodziejek. Panie Stanisławie, czy czytał pan książki Henryka Pająka? Jeżeli tak, to jakie jest pana zdanie o treści tych książek? No wstyd się przyznać, ale nie czytałem. Nie czytałem. Skoczymic. Szanowny panie Stanisławie, mam dzisiaj takie pytania. Indie niedawno stwierdziły, że nie są zainteresowane tworzeniem wspólnej waluty w ramach BRICS w celu osłabienia dolara. Jeśli tak, to po co w ogóle ta cała zabawa? No, dobre pytanie. Nie wiem. Jeśli BRICS powstał po to, żeby zdetronizować dolara jako walutę światową, a na jej miejsce wprowadzić jakąś inną. Ale jeśli Indie uważają, że to nie jest potrzebne, no to rzeczywiście pytanie, po co ta cała zabawa? Drugie. Jeśli przyjmujemy, że Chiny to główny przeciwnik naszego najważniejszego sojusznika, to jak to wytłumaczyć, że razem fundują i prowadzą laboratoria do opracowania broni biologicznej? No takie czasy są, że przeciwnicy prowadzą wspólne laboratoria dotyczące broni biologicznej. Tak? Wszystko jest możliwe. W dzisiejszych czasach, w przypadku demokracji ludowej i demokracji spontanicznej, wszystko jest możliwe. I trzecie pytanie. Jakie pana zdaniem powinno być rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie? Gdyby pan miał pełnię władzy nad tymi państwami, łącznie z bezcennym Izraelem, jak ułożyłby pan ich stosunki, żeby umożliwić największą szansę na długoterminowy pokój? Dziękuję, życzę zdrowia, dużo siły i żeby dobry humor nigdy pana nie opuszczał. Proszę pana... No, ja tu proszę nie powtarzać tego nikomu, co za chwilę powiem, bo ja mam pewien pomysł na zaprowadzenie trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Mianowicie, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych po cichu poinformował kraje graniczące z Izraelem bezcennym, że słuchajcie, my już Izraela nie będziemy tutaj bronili, niech się tam rób ta, co chce tam z Izraelem. No i to wtedy prawdopodobnie doszłoby do wojny, w której Izrael zaatakowany przez tam wszystkie te państwa, które go nienawidzą, musiałby użyć broni jądrowej. Musiałby użyć broni jądrowej, a gdyby już wystrzelał wszystkie tutaj głowice jądrowe, to wtedy desant, że tak powiem, na bezcenny Izrael i całkowite rozbrojenie Izraela i powtórzenie manewru cesarza Hadriana z roku 135, likwidacja państwa Izrael, które moim zdaniem jest rodzajem krosty na ciele świata, skoro wywołuje nieustanne stany zapalne. I wtedy na co najmniej na 300 lat, czyli długoterminowy pokój mielibyśmy na Bliskim Wschodzie. Co najmniej na 300 lat, bo zanim by się te narody tam zbombardowane bronią jądrową odrodziły, to musiałoby minąć co najmniej 300 lat. No i wtedy pokój by był. Tomasz Albert Dobosz. Miałem sen, że wojny nie będzie. I mam pytanie, czy alianci nam pomogą, żeby ten konflikt jakoś wyśrodkować, żeby wojny nie było. Proszę pana, w dzisiejszych czasach, to tak jak powiedziało swojemu słuchaczowi radia Rewań, wojen już nie ma. Są operacje pokojowe, misje stabilizacyjne, specjalne operacje tam wojskowe, ale wojen już nie ma. Jak Radio Erewań odpowiedziało swojemu słuchaczowi, wojny nie będzie, natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. Więc to właśnie tak to wszystko się odbędzie, drogi panie. I tym zapewnieniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.